Witam pana Zygmunta Koniecznego. Pana Jacka Dukaja. Pana Wacława Krupińskiego, który dzisiejsze spotkanie poprowadzi. I pana Marcina Koszałka. Przekazuję głos panu Wacławowi. Życzę miłego wieczoru.
Dobry wieczór Państwu. Dla Krakusa, który w Tarnowie była z rzadka, ale to daje tę piękną perspektywę, można by, bywając tu z rzadka i co parę lat, dostrzegać, jak to miasto pięknie jest, czego Wam zazdroszczę i gratuluję. Ale dla Krakusa, który jest w Tarnowie i ma mówić o Łukaszu Macijewskim, jest sytuacja potrójnie trudna i osobliwa. Przecież, jak usłyszeliśmy, są to na sali przyjaciele, koledzy, że o rodzinie wspomnę. Więc cóż ja mogę mówić? Przedstawiać go nie ma sensu. Mówić, kim jest, tym bardziej byłoby nieeleganckie. Wszystko wiemy. W związku z tym postanowiłem dzisiaj Państwu mówić o sobie. Ja pracując w Dzienniku Polskim paręnaście lat temu jako redaktor depeszowy, nie będę mówił, co to była za robota, nerwowa i trudna po nocach. W pewnym momencie od pewnego młodego licealisty z Tarnowa dostałem jakiś tekst. Nie pamiętam o czym, ale pamiętam, że ten tekst znamionował już kogoś, kto ma a. wyrazisty, prywatny gust. Gust, który często nie podlega standardom i schematom. Ten pierwszy i kolejne pierwsze teksty pokazywały kogoś, kto ma bardzo, kto jest bardzo wrażliwy i kto jest również wrażliwy na język, kto operuje pięknym, odmiennym od naszej codziennej, zużytej i wyświechtanej polszczyzny językiem. I potem przez kolejne lata miałem okazję czytać teksty licealista, potem już studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego, który coraz bardziej piękniał w języku, w sposobie postrzegania świata kultury, odbioru filmu, komentowania teatru, człowieka, który wydawało mnie się wtedy, a różni nas dla że będzie kimś, kto będzie bardzo znaczył w świecie filmu i teatru. Nie starczyło mi wyobraźni, przyznam się Państwu, że to tak szybko nastąpi, że tak szybko Łukasz Macijewski, bo przecież o nim mówię, stanie się osobą tak wyrazistą i tak osobną i odrębną. Że Łukasz Macijewski nie zaskoczy nas książką, tylko pokaże nam książkę, o której dzisiaj rozmawiamy, która jest swoistym podsumowaniem tego, co już dokonał. A dokonał ogromnie wiele, bo nie tylko jest bardzo znanym i cenionym autorem wielu prestiżowych pism, od Odry poprzez teatr, przez całą prasę filmową, nie tylko jest jurorem, komentatorem, publicystą, recenzentem, nie tylko ocenia scenariusze dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, co jest kolejnym bardzo wysoko postawionym progiem, ale też jest, i na to chciałem zwrócić uwagę szczególną, oczywiście powiem banał w tym gronie, jest niezmiennie uroczym, wrażliwym i fantastycznym młodym człowiekiem. Mówię młodym, bo ja wiem, że Łukasz wprawdzie już skończył 20 parę lat, a może nawet i parę więcej, ale dla mnie jest wciąż tym uroczym smarkaczem, a wygląda tak, jak miał dalej 18. I tyle mojego opowiadania o sobie, a przecież o Łukaszu. Zanim zadam pierwsze pytanie, chciałem mu podziękować za zaszczyt bycia tu dzisiaj pośród Państwa i przy tym znakomitym gronie, za tym stołem. A zacznę od czego? Zacznę od pytania może do gości, bo w końcu umówmy się, to spotkanie jest po to, żebyśmy rozpoczęli proces beatyfikacji Łukasza Macijewskiego, a co najmniej wynoszenia go na jakiś porządny piedestał. Mam nadzieję, w Tarnowie tak piękniejącym jest parę miejsc, w których można by już powoli wokół przybierzeć. Czy od pani Jolanty pozwolę sobie zacząć. Czy Państwo też tak postrzegają tego młodego autora?
Broń Boże.
Bardzo jest mi miło, że wydelegował mnie pan do rozpoczęcia tutaj tej dyskusji. Ja muszę powiedzieć, że jest mi podwójnie miło, że mogłam tutaj przyjechać do Tarnowa, do miasta Łukasza i nasza przyjaźń jakoś, mogę mówić przyjaźń, tak, z pełną odpowiedzialnością za to słowo zaczęła się od zaproszenia właśnie do rozmowy, która się ukazała w tej książce. I w momencie, kiedy Łukasz powiedział mi, Jola, ta rozmowa to chyba się ukaże w książce, to mówię, ja, nieźle jest. Już jak mi powiedział, kto tam będzie w tej książce, to ja już w ogóle mówię, no, ale mnie kopnął zaszczyt. Także o Łukaszu należy mówić, znaczy ja mogę mówić przez pryzmat jakby też swojej jakiejś takiej wrażliwości bycia człowiekiem. Ja myślę, że ludzie się nieprzypadkowo spotykają i to, że Łukasz bardzo gdzieś tak mocno zahacza się z pewnymi osobami, a się też ze mną zahaczył, no to ja mogę być wdzięczna losowi, ale myślę, że to nie jest przypadek. Zadziałał, jakby o tym też zadziałał taki jeden epizod w naszym życiu, kiedy pojechałam do Gdyni na festiwal i ja się tam zawsze bardzo źle czuję i chyba czuliśmy się wtedy z Łukaszem podobnie, to znaczy chodziliśmy po ścianach, tak pod ścianami, żeby nas nie było widać, bo tam trzeba tak brylować i tak istnieć jako ktoś, który ma nosić ciężar gwiazdy polskiej. Mnie to jest bardzo ciężko nosić i Łukasza też zobaczyłam w takim momencie, kiedy on też tak musiał tam być i zobaczyłam w jego oczy, mówię, o, swój. Więc jakby tutaj żeśmy się na tym tle takiego sierotowactwa, bycia gwiazdą spotkali, ale myślę, że nie na, również nie tylko na tej płaszczyźnie. Później się okazało, że Łukasz jest świetnym facetem, z którym ja się lubię spotykać, bo zawsze mi opowiada o ciekawych książkach, o ciekawych rzeczach, które, wokół których warto być, otrzeć się i tak dalej. Dla mnie jest to przyjaźń nieoceniona.
Bardzo dziękuję zarówno Wacławowi, jak i Joli. Rzeczywiście, en passant, chciałbym coś wtrącić, że istotnie tak było. Jako, nie wiem, czy licealista, czy tuż po, to był wywiad z Sewerynem, który ci się...
Liceum byłeś, liceum byłeś.
Może w liceum. Jola, rzeczywiście różne mamy fazy w życiu. Ta akurat faza nie była może najsilniejsza w mojej historii, życia. Jola w tejże Gdyni dała mi taki niebywały zastrzyk. Dobrze, że mówiłaś o tej kondycji ludzkiej, właśnie ludzkiej. Nie aktorski, nie zawodowy. I na tej płaszczyźnie tak naprawdę wszyscy się spotykamy, że zawód owszem istnieje. Praca to jest praca. Ale mam nadzieję, że ta książka jest też również dowodem na to, że w życiu liczą się spotkania, liczą się przypadki, które te spotkania uruchamiają, ale z reguły trafiają bez pudła, bo ja naprawdę nie wiem, dlaczego pewnego jakiegoś tam dnia poszedłem akurat do Dziennika Polskiego i akurat trafiłem na pana Wacława Krupińskiego. Nie wiem, dlaczego jakiś moment taki w naszym życiu zadziałał, że znając się przecież zawodowo z mnóstwem osób, akurat z Jolą Fraszyńską, czy z Jackiem Bukajem, czy z Marcinem Koszałką, mogę mówić o czymś więcej niż znajomości zawodowej, czymś, co jest już moją osobistą frajdą, czy podziw do pana Zygmunta Koniecznego mogę uruchamiać w ten sposób, że rozmawiamy też na nieco inne tematy niż pana Koniecznego z reguły, niż pan Konieczny z reguły jest pytany. Z drugiej strony Danusia Węgiel, która jest moją nadworną fotografką, jestem bardzo niefotogeniczny i myślę, że gdyby nie jej psychologia spojrzenia przez pryzmat fotografii, no to nie wyglądałbym tak, jak wyglądam na tych zdjęciach. No i oczywiście Agnieszka, która istotnie tutaj, jestem bardzo szczęśliwy, jakoś dziwnie nie mam w ogóle tremy, może dlatego, że czuję takie ciepło od Państwa, bo jestem tutaj wśród przyjaciół, wśród ludzi, których często nie widziałem, czy od czasu liceum, czy od iluś tam lat. W związku z tym, tak jak Agnieszkę, ja Was wszystkich znam, wszystkich uwielbiam i każde z tych takich mikrospotkań, które są punktami ważnymi w naszym życiu. To było to coś, co nie tylko w jakiś sensie ocala nas, że nasza osobowość może rozkwitnąć, czy może wydobyć się z jakiejś fazy nieświadomości, ale też dają nam siłę, ludzką siłę, żeby właśnie kiedyś tam w życiu móc brać udział w takiej przyjemnej sytuacji, jak to dzisiejsze spotkanie.
No proszę, już młody człowiek, jak pięknie zabłysnął. To jeszcze zostańmy przy tej książce. Będzie druga, więc to jak będzie druga, to już, a to za chwileczkę o niej powiemy. Ale na razie mamy w tym gronie panią Jolantę Waszyńską i pana Zygmunta Koniecznego, dwójkę twórców, którzy w tym tomie zaistnieli. Chciałem państwa zapytać, jakim rozmówcą jest Łukasz Maciejewski? Jak się z nim prowadzi wywiady ze świadomością, że one potem będą przetworzone w postać pisaną, co często jest zupełnie zabiegiem znacznie zmieniającym cały tekst. Panie Zygmuncie, bardzo proszę.
Ja rozmawiam z dziennikarzem, a tym bardziej z panem Łukaszem. No nie miałem nigdy, nie mam świadomości, że to co mówię, to się pokaże gdzieś na wydrukowane albo gdzieś tam coś napisane. To też ja gadam wiele rzeczy, znaczy ja lubię gadać dużo. Niekoniecznie o mnie, ale o tym co robię, bo to takie pytania. No więc nie pamiętam, kiedy pana Łukasza poznałem, kiedyś tam w jakimś wywiadzie i potem w pewnym momencie pan Łukasz zadzwonił do mnie, że chce jakąś dłuższą rozmowę. No więc ja mówię, proszę bardzo, chętnie oczywiście, no ale jak powiadam, dużo mówię i jak ktoś dużo mówi, to nauk bez sensu, więc w związku z tym nagadałem. Proszę pan Łukasz przyszedł to z autoryzacją i tam zobaczyłem, że zupełnie trzeba 3/4 wyrzucić. No i potem były takie drobne nieporozumienia, ale...
No, okres ciszy był, nazwijmy to, dość mocny i długi.
No ale potem, jak już następnym raz rozmawiałem, to starałem się opanować, nie mówić głupot żadnych i jakoś poszło lepiej. Tak było, prawda?
W ogóle tego nie pamiętam. Znaczy pan jest tak uroczy, że jeżeli tam były jakieś ingerencje, to ja ich nie zidentyfikowałem w pamięci. Znaczy, nie, bo tak było, no nie wiem, w ogóle tego nie pamiętam.
A co innego się rozmawia tak na żywo w kawiarni, a co innego potem jak zobaczę to napisane. Więc jakby powiedziałbym, ja mam zawsze te problemy, jak są jak jakieś wywiady, że trzeba opanować się, nie mówić za dużo, żeby potem nie był problem z autoryzacją.
Jako autor też wywiadu z panem Zygmuntem, wiem, że pan Zygmunt lubi powiedzieć to, co potem lubi wykreślić. Ale taka uroda wybitnych kompozytorów. Pani Janto, pani w tej rozmowie o korzeniach, taki tytuł jej, na pytanie Łukasza Maciejewskiego mówi: w tym, co pan mówi, jest coś, co mnie drażni, bo wszystko im sugeruje, że jestem taką pędzią. Nie czytam dalej, bo chcę się odbić tylko od tego malutkiego cytatu, żeby panią zapytać o to, czy... Bo Łukasz Maciejewski, ja go tak postrzegam, nie wiem, czy się pani zgodzi, jest kimś bardzo eleganckim, spokojnym, nie, zupełnie nieagresywnym. I te rozmowy takie są. To nie jest facet, który potrafiłby, nie wiem, polityka przyprzeć do ściany i go atakować, prawda? On wobec artystów jest taki zawsze pół kroku do tyłu i chce być elegancki, chce się im dać wypowiedzieć. I właściwie przywołałem to zdanko, bo to jest jedno, chyba jedyne zdanko właśnie w tej książce.
Zdanko, jak pan powiedział.
Zdanko, bo przeczytałem tylko pół, gdybym czytał całe, powiedziałbym zdanie.
Tutaj energii świadczy o tym, że to zdanko.
Jak to jest właśnie z Łukaszem Maciejewskim? On jest taki faktycznie elegancki i nie chce zdenerwować? A chce się dowiedzieć.
Więc ja taką zawodową rozmowę z Łukaszem odbyłam właśnie chyba jedną, tę, którą Łukasz raczył zamieścić w swojej książce. A jak gdyby od tego się zaczęło. My byliśmy dla siebie wtedy osobami czy ludźmi, którzy się raz tylko spotkali właśnie wtedy w Gdyni. Potem spotkaliśmy się po raz drugi. Ja weszłam tam, znaczy na obszar tej rozmowy z jakąś tam swoją właśnie energią. Tutaj się gdzie byłam, chyba miałam jakieś takie ostre przemyślenia na temat tego, co się akurat dzieje i byłam gotowa do tego, żeby bronić sytuacji aktorów, którzy muszą się ni stąd, ni zowąd rozliczać z tego, że muszą, że grają w serialach. Ja mówię, o, kolejny tutaj będzie mnie przepytywał, dlaczego aktorka, która pracowała z tym reżyserem teatralnym, nagle idzie do serialu i tu się będę musiała tłumaczyć. Ja już jakby z takim impetem obrońcy musiałam się tam do końca bronić, a Łukasz rzeczywiście nie prowokuje takich sytuacji. Jest bardzo delikatnym człowiekiem i takim też dał mi się poznać później w tych naszych już prywatnych rozmowach. I oczywiście... Jezus, jak mi się o tym głupio mówi. Co najmniej wiesz, na katapalku, więc proszę Państwa, nie, no i co ja wiesz? Nie, oczywiście bardzo, ja myślę, że Łukasz jest po prostu skromnym facetem i skromnym, na pewno skromnym i jeszcze raz skromnym i dlatego to, że ja tego mówię, ale znam go z tej strony, to też wydaje mi się być takie kuriozalne, że właśnie mówię o tym, że o, to Łukasz i Łukasz, więc jakby... Prawda jest taka, że ta delikatność w nim jest, to jest coś, co mnie ujęło, ponieważ to w ludziach cenię sobie bardzo i tę właśnie taką wrażliwość na drugiego człowieka. I to, że tak później pięknie to wszystko jest merytorycznie i pogłębione i z takim wyczuciem prawdy, kontekstu i wszystkiego wokół. Bliskie mnie jednocześnie, bo ja nie miałam, ja tam chyba nic nie poprawiałam, nie miałam żadnych... takich w tym wywiadzie, jakichś takich miejsc, w których chciałabym się od tego odżegnać i powiedzieć, że to nie ja i tak dalej. Nie, to byłam bardzo ja plus mądrość i wrażliwość Łukasza.
Ja też chciałabym powiedzieć, bo oczywiście jest tak, że skromność jest cnotą, o której nie rozmawia się, natomiast mając wywiad, czy mając rozmówcę i wiedząc, kto jest rozmówcą, ja staram się również, na ile potrafię, może tego nie umiem, natomiast psychologicznie dostosować do rozmowy. To znaczy wiem, jeśli idę na wywiad z panem Zgutem Koniecznym, z kim będę rozmawiał mniej więcej, czy z panią Fraszyńską, aczkolwiek to nie jest tak, że one są, te wywiady są takie, no, może w tym tomie to się tak jednak ułożyło, że one są wszystkie takie familiarne, grzeczne, bo raptem, nie wiem, tydzień temu zrobiłem wywiad, czy dwa tygodnie temu z Marcinem Koszałką, który ma chyba 18 stron, jeden z naprawdę ogromny wywiad i myślę, że taki hardkorowy Marcin, nie? Jest dosyć ostry, tak mi się wydaje.
Wyprzedziłeś moje pytanie do pana Marcina, bo wiem, że powstała rozmowa z panem Marcinem Koszałką, wybitnym operatorem kreatorem obrazu, słowo operator tak słabo brzmi, nagradzanym, ale też bardzo wyrazistą postacią, która no, ma swój pazur, więc wyobrażam sobie, że panów zderzenie mogło być czymś odmiennym.
No tak, no, właśnie spotkanie z Łukaszem jest dość interesujące dla mnie, ponieważ ja sobie wcześniej nie wyobrażałem, że krytyk filmowy to jest taki po prostu gość, którym trzeba się płaszczyć, bo może przywalić, nie? No i że tam coś wypisuje, w ogóle się na filmie nie zna, ale pisze. Natomiast Łukasz jest partnerem, bo ja bym go nazwał więcej niż krytykiem. On jest jednak twórcą. Ja mam z nim pewien kontakt taki artystyczny, że bardzo często, zresztą nie tylko ja, no Leśna Szumowska to samo robi, pokazujemy mu swoje filmy. Ja pokazywałem mu swoje dokumenty, przynajmniej dwa, jako pierwszej osobie i on ma bardzo ciekawe, krytyczne uwagi artystyczne. Dlatego ja Łukasza cenię właśnie za wyczucie jakby treści filmu, że możemy rozmawiać o scenariuszu, możemy rozmawiać o samym montażu, o tym, co jest na ekranie i to jest istotne. A druga sprawa, że on właśnie mnie prowokuje, prowokuje jego, czyli po prostu często się spieramy, on mi wypomina pewne grzechy moje twórcze.
A jakie na przykład?
Film Jacka Bromskiego, Roku Tygrysa na przykład.
Najgorsze zdjęcia w najgorszym filmie w ostatniej dekadzie.
Ale to jeszcze od razu się odbije do pytania innego. Korzystając właśnie z obecności pana Marcina. Krytyka filmowa, oczywiście ogólnie, pewnie krzywdząc parę osób, krytyka filmowa na ogół nie do końca docenia i dostrzega pracę właśnie operatora. to jest często, pisze się o aktorstwie, pisze się o reżyserii, pisze się o muzyce, natomiast nie zawsze jednak te zdjęcia często gdzieś są na boku. Czy w tym kontekście Łukasz jako krytyk jest kimś odmiennym?
Łukasz ma wrażliwość plastyczną dużą i on jest w stanie, mimo to, że nie jest operatorem filmowym kształconym, tak? Tylko jednak skończył filmoznawstwo, ale jeżeli rozmawiamy o zdjęciach, to on to czuje. Natomiast ja jeszcze raz powtórzę, że dla mnie najważniejszym kontekstem spotkań takich towarzyskich, czy w ogóle między nami, to jest jednak poczucie dla mnie dramaturgii, znaczy po prostu, że on ma świetne wyczucie zmontowanego filmu. Na przykład wielokrotnie uwagi, które on dawał w filmach, które robiłem zdjęcia, co nie jest dobre, a co jest dobre, potwierdzało się. No i ja go najbardziej cenię jakby za to, bo pisanie o zdjęciach filmowych jest mimo wszystko drugorzędne, mi się tutaj da.
Dlatego zacząłeś kręcić filmy, żeby o tobie pisano wreszcie.
No tak, no oczywiście, no bo jakbym był tylko operatorem, to nie miałbym tutaj... No to jest prawda rzeczywiście, zgadzam się, że gdybym nie robił dokumentalnych filmów, to Maciejewski by o mnie nie pisał. No bo operatora się nie pisze, dlatego ja sobie wykombinowałem, że podwójny zawód, podwójne pieniądze, nawet potrójne, bo jestem scenarzystą, operatorem, reżyserem, po prostu wszystko zgarniam sam.
A mogę coś mu powiedzieć? Festiwal w Zwierzyńcu, wtedy się ta książka chyba dwa tygodnie...
Się zazdrosny, że nie jestem w tej książce.
No właśnie, muszę Państwu powiedzieć, że była taka sytuacja, że koszałka do mnie dzwoni i mówi tak, no stary, czytam, tą książkę kupiłem sobie za własne pieniądze i czytam i jest tak, zacząłem oczywiście od Reinharta, czyli operatora, bardzo dobry wywiad, bo tak trochę mu dowalasz, bardzo mi się to podoba, super, potem przeczytam Lema, potem przeczytam Zanussiego, no to stary, to kiedy ten drugi tom ze mną?
Byłem zawiedziony, że cywilizka, z którą robiłem zdjęcia, nic o mnie nie wspomniała. A nawet nie zadałeś jej pytania na mój temat.
To sobie zaznaczył właśnie, jaką kolejność ma czytać właśnie pod swoim kątem, gdzie może się znaleźć wzmianka na temat Marcina, ale już będzie, w drugim tomie.
A piękne zdjęcia w pięknym filmie. Ale skoro podwójności mowa, Łukasz też, bo przecież spotkaliśmy się, jak już powiedziałem na początku i myślę, że Państwo się z tym zgadzają, po to, żeby go wynosić na ten piedestał.
Ja bardzo proszę,
ale cicho, ty nie masz to nic do wygadania, bo ty... A propos podwójności, więc serio. Jesteś też, jak sądzę, jednym z nielicznych krytyków, który skończył filmoznawstwo, ale ogarnia film i teatr. To jest, myślę, bardzo istotne i to właściwie pytanie znowu do Pani można by skierować, bo najczęściej jest jednak tak, że krytyka jest albo filmowa, albo teatralna. A Łukasz Maciejewski jest kimś, kto, ta książka jest tego fantastycznym dowodem, w rozmowie z Panią, albo z wybitnym reżyserem teatralnym Prusem i tak dalej, kto bywa na premierach teatralnych, bo się często spotykamy, kto potrafi potem zanalizować, czego przykładem eseje czy szkice pomieszczane przez Maciejewskiego na łamach fachowego pisma Teatr, kto potrafi pięknie napisać o i zanalizować rolę na przykład Jana Peszka. No właśnie, jak to jest? Co było u Ciebie pierwotne? Film czy teatr? Chyba jednak film, nie?
Tak, film. No to bym musiał za dużo o sobie opowiadać, nie bardzo chcę. To się po prostu w liceum gdzieś wyklarowało, że myślę, że to też jest istotne w życiu młodego człowieka, który jakby wyobraża sobie siebie, czy projektuje, czy będzie, nie wiem, aktorem, czy pójdzie na prawo, żeby jakby wcześniej sobie przy użyciu różnych sposobików, puent poddanych przez osoby obce, ale przyjazne, doszedł do tego pułapu, że już wie, co chce robić. U mnie to się naprawdę zupełnie zaczęło, tak jak w życiu przypadkowo, raz drugi poszedłem do kina, polubiłem to. Jeszcze w szkole podstawowej tutaj na Kopernika w Czwórce pamiętam, że napisałem recenzję z filmu, na którym z mamą byłem na Amadeuszu Formana i dostałem tam jakąś dobrą ocenę i jakoś to poszło. Potem następne dobre oceny, potem pani Krystyna Latałowa, która tu też jest na sali, moja znakomita, wybitna polonistka z liceum, jakby też cały czas profitowała to, że ja mogłem sobie pozwolić na taki komfort. myślę, że to też jest domena, jak wówczas wyglądała to liceum, czyli pierwsze liceum, do którego chodziłem, że jeżeli tam rzeczywiście wydarzyła się trochę rogata, bo to nie jest tak do końca, że taki znowu grzeczny, kulturalny, owszem, to wszystko, mam nadzieję, jest prawdą, natomiast ja nie byłem takim typowym prymusikiem w cudzysłowie, ja chodziłem własnymi ścieżkami, jednak dobrze wiedziałem, czy tak podejrzewałem, co chcę robić, czy to będzie właśnie pisanie o filmie, czy potem gdzieś się pojawi ten teatr na mojej drodze. Dlatego ten Tarnów jest tak ważny, bo ja tu znalazłem takie zielone światełko, znaczy nikt mnie w tych marzeniach nie zastopował, nikt mi nie powiedział, że się nie nadajesz, nikt mi powiedział, nie rób tego, wybierz ekonomię, czy coś takiego. Ja tu czułem się i czuję się do dzisiaj komfortowo, po prostu mam wrażenie, że te przełomowe lata w życiu człowieka, 16, 17, 18 lat, dały mi właśnie taki napęd na całe życie. I powiedziały mi ludzie, z którymi się spotykałem, z reguły starsi ode mnie, rób, bo się do tego nadajesz, to jest ważne. A teatr był pochodną zainteresowania kinem, aktorami, wywiadów, które przeprowadzałem, spektakli, które oglądałem. Rzeczywiście w tym momencie można powiedzieć, że to idzie jakby dwutorowo, że jestem filmoznawcą w świecie teatru i krytykiem teatralnym, który zabłądził do kina, co czasami wydaje mi się może mieć o tyle dobre rezultaty, że skoro wspomniałeś o misie Duchu Teatr, tam w tym numerze miałem przyjemność opublikowania recenzji Persony w reżyserii Krystiana Lupy. Krytycy teatralni pisali o tym spektaklu ad hoc, po prostu o roli aktorki grającej Marilyn Monroe. Natomiast mnie zaciekawił przede wszystkim tytuł, ponieważ Persona, aha, czyli wielki film Bergmana. I wiedząc, że taki film powstał, przypomniałam sobie ten film i odkryłem, że ten spektakl, jeden z najważniejszych spektakli warszawskich sezonów, jest odwzorowaniem filmu Bergmana, w zasadzie scena po scenie. Tego nikt nie zauważył z prostego względu, że krytycy teatralni rzadko wychodzą poza obręb jakby swojego zainteresowania, a krytycy filmowi okazjonalnie chodzą do teatru.
Tak tu żartem, tu serio pomyślałem, bo jak wiem, kierownikiem kina już byłeś, to teraz może czas, żebyś został w przyszłości dyrektorem teatru.
Ani kierownika się nie nadaje, ani dyrektora. Wolę swoje jakby robić i to mi w zupełności wystarczy.
Panie Lanto, to jak to jest właśnie z Łukaszem Maciejewskim, z tą jego taką kompetencją i erudycją w tych dwóch dziedzinach? To się potem w rozmowach, w kontaktach wyczuwa, że to ten facet wie, o czym mówi, również jak chodzi o teatr, jak chodzi o aktorstwo?
Ja myślę, że gdyby nie jego właśnie rozeznanie w tym teatralnym świecie, to ja nie wiem, czy on by mnie do rozmowy zaprosił swojej, bo jak gdyby to było taką furtką do tego, żeby teatr właśnie i to, co zrobiłam w teatrze i wiedza na ten temat Łukasza, do tego, żeby ja dorobku filmowego nie mam takiego może obfitego i znaczącego. No ale no, jednak w moim pojęciu w teatrze mogłam się do tej pory bardziej wyszaleć, aniżeli w kinie. Więc jak gdyby to, że Łukasz jest sympatykiem Lupy, czy Jarockiego, czy młodszych reżyserów, też jakby zwróciło oczy na mnie. Chociaż, jak mówię, to nie jest, ja wierzę, że to jest jeszcze coś innego. Po prostu Łukasz się spotyka chyba na płaszczyźnie ludzkiej ze swoimi rozmówcami. A do tego dochodzi, ja tak bardziej czuję, a do tego dochodzi jeszcze oczywiście to, co oni robią i czym się zajmują. Tak myślę.
To jeszcze, żeby zostać przy byciu pomiędzy. Jesteś, jak sądzę, też pomiędzy pokoleniami. Oczywiście znowu mówiąc, upraszczając, mówiąc na skróty i grubo, jest, to w tej książce o tym jest mowa, że nie pamiętam, w którym z wywiadu, jest taka sytuacja w polskim teatrze, w polskim kinie i w polskiej krytyce. która doprowadziła do takiego w sumie bardzo ostrego podziału na młodych i starych, na pewne koterie. I proszę Państwa, jeśli się mylę, to korygujcie i polemizujcie. Traktuję Łukasza jako kogoś, kto nie jest do niczego przypisany. On jest odrębny i za to go też ogromnie cenię, że on ma swoje zdanie, on się nie boi po festiwalu w Gdyni napisać bardzo ostro, kąśliwie i z cudowną ironią i złośliwością. On się nie boi iść w poprzek często utartych schematów i tego, co właśnie pewne koterie czy klany generacyjne starają się narzucić publiczności. Ty jesteś faktycznie jakimś takim patentem bez wieku, aczkolwiek jak to wyczytałem, masz lat 33 i pięknie. Jak 4, jak 76 rok, co błąd w książce?
Chrystusa.
No to piękny wiek. A z matematyką widzę było gorzej.
Z matematyką było zdecydowanie gorzej, ale nie tragicznie.
Jak to jest z tobą? Ty jesteś poza wiekiem, nie?
Ale to, nie, to w ogóle o tym nie rozmawiajmy, czy tam metryka, ale...
O wrażliwości i inteligencji, tak.
Wiesz co, bardzo się cieszę, jakby uradowało mnie to, co powiedziałaś, bo to jest rzeczywiście mój pomysł na bycie w tym zawodzie. To jest bycie dziennikarzem, jeszcze takim dziennikarzem, który rzeczywiście ma taki status dziennikarza niezależnego, freelancera, co jest kłopotliwe i trudne, bo jakby nie jest, z jednej strony może być niezależny właśnie, a z drugiej no nie ma tego komfortu jakiegoś etatu i pracy w redakcji.
I ZUS trzeba samemu płacić.
To nie, bo tutaj właśnie tak. Kino Millennium. Ale proszę Państwa, to jest rzeczywiście dla mnie było zawsze bardzo ważne, żeby ja nie chcę i myślę, że mogę to publicznie powiedzieć, nie dam się porwać żadnej opcji, czy to politycznej, czy teologicznej. Nie chcę i nie będę związany z kółkiem filmoznawstwa w Krakowie, chociaż skończyłem te studia, bo nie chcę. Nie będę związany z krytyką polityczną, ze środowiskiem, chociaż takie propozycje miałem, bo nie ze względu na ideologiczne antypatie czy sympatie. Ja po prostu rzeczywiście, to jest dla mnie bardzo ważne, chcę być sobie samoistny, to znaczy nie, że ja rozdaję karty i ja stawiam, jakieś wydaję warunki, ale nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby ktoś mnie przymuszał do czegokolwiek, żebym ja stanął za jakąś opcją w teatrze, za jakimś środowiskiem teatralnym. Mnie się bardzo różne rzeczy podobają, zarówno czasami spektakl brutalistyczny, jak i tradycyjny, zarówno przedstawienie wyreżyserowane przez Iwonę Kępę w Słowaku, jak i spektakle Krystiana Lupy. Liczy się dobry teatr, to samo dotyczy kina. Ja rzeczywiście parę razy, za co no tu jesteśmy specjalnie, tak Państwa zaprosiłem, żeby wszyscy mi kadzili i byli do mnie dobrze ustosunkowani, ale no nie czarujmy się, że ponieważ ja potrafię być rzeczywiście ostry, jakby stanąć w poprzek, bo mam wrażenie, że u nas też czasami to dotyczy zarówno świata polityki, jak i świata kultury, jest takie przykazanie, że myślimy liczbą mnogą. Mnie to kompletnie nie interesuje. Ja się mogę mylić. Podpisuję recenzję filmową czy teatralną, głównie filmowe piszę jednak, swoim imieniem i nazwiskiem i biorę za to odpowiedzialność w tym sensie, że jeżeli ktoś mi powie, że człowieku, mylisz się, wypisujesz głupoty, no to trudno, no ja muszę się jakoś bronić. Natomiast mnie nie interesuje kopiowanie czyichś głosów, bo tak wypada, bo tak jest modnie, bo tak trzeba. Nie, no właśnie dlatego to, co zauważyłeś, za co ci jestem wdzięczny, ja nie jestem przypisany do niczego czy nikogo.
A to nie chodzi jakby o przypisanie do jakiejś gazety, czy jakiejś opcji politycznej, czy tylko mi się na przykład to, teraz już mówię jako twórca, który czyta też recenzję Macińskiego, innych filmów, tak, innych twórców, że ja zawsze jak otwieram, no to widzę, że on wyrywa się i on bardzo ryzykuje dużo, bo sami Państwo pewnie wiecie, albo jak nie to powie, że jest cenzura w tej chwili w Polsce i są materiały, które nie poszły, tak, z powodu jakby cenzury, dlatego że on nie jest mainstreamowy, raczej nie popiera pewnych tuzów filmu i kina i po prostu no, jest polityka, żeby komuś nie przywalić, a on na przykład przywali, tak. Przecież były sytuacje takie, że nie będziemy mieć tutaj słynnego nazwiska, ale że były interwencje mailowe, że Łukasz opowiadał mi, że pewien znany reżyser po prostu pisał do niego maila, jakim prawem on krytykuje właśnie. I takich ludzi jest za mało w Polsce, bo...
Ten reżyser zawsze pisze, jak mailuje i pisze listy do redakcji, jak się o nim źle napisze, bo on jest tak zakochany w sobie,
ja wiem,
a nawet jest zakochany w sobie z wzajemności.
Ale to jest tak, jak naczelny reżyser, czy na przykład naczelny krytyk, tego nie jest, jest taka pewna postać, nie wiem kto to jest, ale jest to naczelny krytyk w naszym kraju, który po prostu działa jako rogiewka, czy po prostu dopasowuje się do pewnych sytuacji, które są w modzie, jak widać. A Maciejewski łamie to i przez to jest człowiekiem nie lubia, żeby teraz było tak trochę bardziej jakby hardkorowo, no bo przecież nie możemy zekazić bez przerwy. Ale na przykład Łukasz mi to mówił wielokrotnie i żalił się, że jest generalnie osobą nielubianą przez wielu kolegów z branży. Jest trochę outsiderem jakby po prostu przez to, że on nie wchodzi w to takie lizanie tyłka często, no bo po prostu nie porządkuje się i to jest ciekawe, nawet jak kiedyś piłem z młodymi krytykami, studentami filmoznawstwa, też na słowo Maciejewski jakby na nas pewnie chłodna cisza. Po prostu, że nawet już młody narybek też się denerwuje, jakby, że... Coś ciekawego się przynajmniej zaciąga.
Ale to żeby, panie Marcinie, ja pociągnę ten wątek, bo żeby...
A ten jako weteran po prostu opluwania w polskim kinie po prostu...
Żeby na moment, przez moment przestać budować cokół pod pomnik Łukasza Maciejewskiego, który stanie gdzieś tu w Tarnowie. Właśnie. W tej książce jest rozmowa z Krzysztofem Zanussim. O jego ostatnim filmie komedii. Ja jej nie widziałem, więc nie mam do niej żadnego... Tak słyszałem, że nie polecam, tak? Ale też przeczytałem książkę. Tytuł ta rozmowa z Krzysztofem Zanussim ma o smaku. I wyobrażając sobie, że jednak Łukasz Maciejewski ze swoją wrażliwością i swoim smakiem zapyta skądinąd zacnego reżysera, dalibóg po jaką cholerę obok wielkiej damy Niny Andrycz postawił na planie filmowym Dodę. A Łukasz Maciejewski tego pytania nie zadał, więc teraz podam publicznie. A dlaczego?
No bo 35 razy zadano to pytanie Krzysztofowi Zanussiemu, on się tłumaczył jak fryga bił i mówił głównie głupoty, więc ja uznałem, że po prostu mnie to nie interesuje repetycja z tego, co już przeczytałem, tylko wolę jakby inne pytania zadać. A z drugiej strony rzeczywiście, no to zdradzam jakby kuchnię, ja ten wywiad, no tam musiałem formę i czas zmienić, dlatego żeby to było utrzymane jednolicie, to prawidła rzemiosła dziennikarskiego, ale ja ten wywiad robiłem przed obejrzeniem filmu Serce na dłoni, dobrze pamiętam? Tak, Serce na dłoni. Myślę, że gdybym widział ten film, to bym w ogóle tego tematu nie poruszał.
O, ja myślałem, że ty tak z Sercem na dłoni do Zanussiego podszedłeś.
Ja mam dużą słabość, uważam, że to wielki szacunek, mam dużą słabość do Krzysztofa Zanussiego. Tak, tak. Mam bardzo go cenię za wszystko to, co zrobił do końca lat 70. i za parę późniejszych filmów. Jest mi niezmiernie przykro jako entuzjaście tego kina, że jak trochę mu nie wychodzi.
Żeby rozwinąć wątek, żeby nie było tylko o jednym gościu, to jak klasyfikuje Maciejewskiego w tej chwili takiej właśnie nielicznej grupie krytyków, tak, którzy krytykują w ogóle, a nie ma wpływów jakby zewnętrznych, żeby komuś tam coś przygładzić. I myślę, że jeszcze takim gościem jest Bartosz Żurawiecki. I kiedyś był Kopotowski, tylko że on oszalał.
No, niestety. Łukasz, jeszcze jedno z ciebie. Bo ja ten 30, też wypełniałem ten poważny wiek, 33 lata. Też dlatego, że tą rozmowie z Maciejem Prusem pada u ciebie to zdanie o wprost wyrażona tęsknota do twarzy z trochę lepszych czasów, do mądrzejszego teatru. Myślę, że ty jesteś strasznie, i to mi się też u ciebie podoba, bo sam się nazbyt często oglądam do tyłu, gdzieś w międzywojnie, albo jakichś starszych panów. U ciebie taka tęsknota właśnie za tym, co jest pozornie passé, co jest gdzieś zanurzone w przeszłości, w tamtym świecie, często piękniejszym, może bardziej wyrazisty, może dlatego, że wtedy hierarchie wartości były poukładane, nie tak poszarpane i nie tak nieoczywiste jak dzisiaj.
To oczywiście zdanie jest prawdziwe i te tęsknoty bez wątpienia we mnie drzemią. To są tęsknoty każdego z nas, to znaczy niezależnie ile mamy lat. Znaczy, gdy byliśmy młodzi, to wszystko wydawało nam się jakby ze szlachetniejszego kruszcu, rzeczywistość. Dlatego może mitologizujemy PRL również, że on miał wiele powabów. One się zmitologizowały po latach. Niemniej bardzo się podobają dzisiejsze czasy. Ja oczywiście irytuje mnie płytkość, taniocha, tandeta, ale ona była też podobna, albo była inna 30 lat temu. Ale ta tęsknota nie wynika moim zdaniem z jakiegoś sentymentalizmu czy z egzaltacji, tylko z takiego wrażenia, które bardziej zahacza o sferę psychologii, to znaczy nostalgia. Nostalgia za czymś, co może się nigdy nie wydarzyło, co może nie było prawdziwe, ale wydawało nam się piękne, czarodziejskie, wspaniałe. No przecież ja rozmawiam z przywołanym przez ciebie Maciejem Plusem o rzeczach, których nie widziałem. On opowiada o swojej pracy z Grotowskim, o pracy ze Swinarskim. No nie miałem tego szczęścia, żeby to oglądać wszystko na żywo. Ale wspominki, czy właśnie to, jak oni, jak bohaterowie, którzy partycypowali w tamtych sytuacjach, pięknie odnajdują je w rzeczywistości, mnie również jakby uszlachetniają, ale o sięganiu do przeszłości to może kolega Jacek Dukaj mógłby znać, nie wywołuje cię do głosu, ale znacznie dalej i głębiej sięga w archetypy rzeczywistości czy historii, które są naszym marzeniem tak naprawdę.
Czemu nie wywołujesz pana Jacka Dukaja do głosu?
Bo ja
chciałem wywołać.
Ja tu jestem chyba jedyny czysto bezinteresownie, to znaczy sympatii do Łukasza jako człowieka. Nic mi nie wiadomo o tym drugim tomie.
Jacku, proponuję ci, że zrobimy wywiad do drugiego tomu.
Jak pan napisze scenariusz filmowy.
Tak, będzie oczywiście.
Po prostu Łukasz mnie zaprosił jako znajomego przyjaciela. Myślałem, że będzie mu przyjemnie, jeśli się zjawił. Nie wiedziałem, że taką formę to przyjmę, więc staram się wtopić w tło.
A jak poczytam Maciejewskiego teksty, to poszarżuję. Mógłby pan powiedzieć, że to jest oczywiście zupełnie inna tej, którą pan tworzy, że to jest literatura, mówię o tej warstwie języka.
Znaczy, przede wszystkim to jest jeden z nielicznych krytyków publicystów, którego ja rozpoznaję po stylu, znaczy, że w ogóle ma styl. Większość 99% to jest sieczka, czy przykłady jakieś maszyny do pisania recenzji, tekstu, dziennikarskiej i tak dalej. A druga sprawa to jest tak, że no to ja tu Łukaszowi paru lat piszę, że on ma pewne takie ciągnoty do pisania impresji literackiej, takich małych kawalątków. Nie użyję słowa blogowy, bo to jest w tym momencie bardzo krzywdzący, ale coś w rodzaju mini esejus na podstawie przeżyć własnego życia. I namawiam go, żeby próbował jakoś to opracować literacko. To nie jest jeszcze doskonałe w takiej formie, że można wziąć i wrzucić do druku, natomiast jest to coś, co można rozwijać i może coś z tego ciekawego wypluje. Ale...
No mówiłem, że będzie pomnik stał. Mówiłem. Zostawmy na chwilę, skoro wspomniałem o języku, bo chcę przez chwilę o warsztacie. Ja sam przeprowadziłem w życiu nie wiem ile wywiadów.